puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30, zapraszam na Puls Ziemi. Na początek pochodzimy po zamarzniętej rzece.
Tak już jest w wędkarstwie, że się nie przyjeżdża po to, żeby złowić, tylko żeby połowić. Ryb akurat nie jadam, ale lubię łowić.
Potem posłuchamy zadowolonych klientów nowego marketu z Sierakowic.
Trzeba było szybko być, ponieważ na przykład odkurzaczy już nie ma.
No prawie wszystko schodzi, nie?
A długo czekałyście?
Od 6.
O 7 przyjechaliśmy i weszliśmy. No, bardzo dużo ludzi jak na pierwszy raz. Nie?
Wysłuchamy także mniej zadowolonego wójta gminy.
Tutaj 148 sklepów. Tych małych funkcjonowało przez cały wiek, można powiedzieć. No, z dniem dzisiejszym otwiera swoje podwoje Biedronka i na pewno skutki tego odczujemy.
A na koniec ciąg dalszy rozmowy o tym, co w rolnictwie najważniejszego w 2016 roku.
Zostanie wybrana firma zewnętrzna, która będzie szacowała szkody łowieckie u rolnika w obecności koła łowieckiego rolnika bądź też izby rolniczej. No i wtedy z tego funduszu łowieckiego zostaną wypłacone pieniądze. To tak jak z samochodami naszymi, które każdy posiada. Czy ma wypadek, czy nie ma wypadek, samochód musi być ubezpieczony.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Zgodnie z zapowiedzią, na początek wybieramy się na zamarzniętą rzekę, konkretnie na Martwą Wisłę. Każdego dnia w okolice mostu wantowego przychodzą dziesiątki wędkarzy, aby wyciągnąć rybkę spod lodu. No i na początek podstawowe pytanie.
Jak tam rybki brały?
No tak średnio dzisiaj, nie było specjalnie rewelacyjnych wyników.
A co się kryje pod tym określeniem średnio?
No wie pan, tak w granicach 10 okoni, aha, jakieś sandacze, ale nie za duże. Także jak na te łowisko, no to powiedzmy, no nie jest to rewelacyjny wynik.
A jakie, jeśli chodzi o długość i wagę tych ryb?
No sandacze to takie nieduże, no praktycznie... Wymiar, to jest woda morska i wymiar tutaj sandacza jest 45 cm, to praktycznie te sandacze, no to co mi się udało złowić, no to rzeczywiście takie w granicach wymiaru, okonie w okolicach 20 cm. Także nie za duże jak na to łowisko, gdzie tu przeważnie w poprzednich latach można było złapać takie rekordowe okonie w granicach 40 centymetrów i więcej.
Ale to chyba nie tylko po to, żeby złowić, człowiek tutaj przyjeżdża, prawda?
No, nie, no przede wszystkim no rekreacja i hobby.
Ale takie dość niebezpieczne, czy jednak nie?
Nie, no oczywiście no, lód musi być pewny, czyli grubość minimum 15 centymetrów i wówczas no, naprawdę nie ma żadnego niebezpieczeństwa.
A po tych kilku, no może kilkunastu dniach mrozów ten lód tutaj na rzece, co prawda ze słabym nurtem, ale jednak jaką ma grubość?
No w granicach tych 15 do 20 centymetrów, także generalnie bezpieczny jest.
Dziękuję bardzo, udanych łowów życzę.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia. Chciałem zapytać, jak rybka brała.
Jak rybka brała, ci pokażę.
A trochę pan tego nałapał.
No, to właśnie.
No co, to są okonki same, czy coś tam jeszcze się gryje?
Same okonie. Same okonie.
A to i ten duży po bok, to nie jest sandacz?
Nie, same okonie, nie ma sandaczy, teraz nie ma. O, tu masz okonie. O.
A to też jest okonie, bo to już naprawdę taki dość duży, jeśli chodzi o tę rybę.
No tak, to same okonie.
Czyli zadowolony pan z połowu?
No tak, czemu nie, no w końcu zima krótko trwa u nas, nie? Trzeba wyłowić, póki się teraz jest możliwość, to chodzimy na rybki.
A ta rybka złowiona zimą pod lodem czymś się różni od takiej rybki złowionej w ciepłej wodzie?
Nie, zupełnie jest inny smak, dlatego że nie ma glonów, nie ma zawiesi, nic nie ma, ono żyje tylko czystą wodą, na przykład leszcz, ciepły leszcz, na przykład teraz pójdziemy jutro na leszcza, nie?
Bo leszczy to, prawda, tak się właśnie kojarzy z taką rybą, która lubi te takie bagna, glony, tak, i ona potem to nie jest taka smakowita.
Teraz, czy płoć teraz, to wszystko na przykład Gudziszewie, czy na przykład w Miechocinie, to teraz ta rybka to jest aż słodka.
Aż słodka.
Także jedziemy teraz, okazja jest, to jedziemy na rybki.
Jeździcie na rybki?
No 25, na przykład w Kartuzach, na Klasztornym, Lutmach i 25 cm. Od kolei leszcze biorą.
Ale ja słyszałem, że tam to Klasztorne to tak średnio, jeśli chodzi o czystość wody.
Ale zimą jest zupełnie inaczej, nie? To wszystko osiada, ta ryba się przepłucze w tym i ona jest taka jeszcze zjadalna jest jeszcze.
Pan sam te rybki wszystkie zjada, czy komuś rozdaje, sprzedaje?
Nie, no przecież to jest... Można ich zrobić w galarecie... usmażyć, fileciki porobić. Ona warszyć te ryby nie jest podmierna co do sklepu, nie? Przyjazd, czas, zanęte, przynęte, wszystko razem, sprzęt. Sam sprzęt, takie kowrotko, że to kosztują, to są setki, nie? Takie do tego, żeby na to łowić. Także to jest...
Trzeba się przygotować sprzętowo także.
No, kowrotka od 100 zł, 120, 150, takie kowroczeczkie. Nie?
To się wydaje, że to taka pasja bardzo prosta, malutką wędeczkę bierzemy, robimy przerębel w lodzie i łowimy.
Tak.
To tak nie jest.
To tak teoretycznie się mówi, a inaczej to inaczej wygląda.
Pokaże pan, co tam w środku? Tutaj nie. Kolejna grupa wędkarzy.
Wypuściłem wszystkie ryby.
Czemu?
No bo nie biorę.
Ma ryby czy nie, koledzy nie, powiedzą?
Leszczyki małe wypuściłem, 2 leszczyki, 8 okoni, no, 4 takie większe do zjedzenia i to wszystko.
Aha, te większe to jakiej i w jakiej wielkości?
No 28 cm, 26 i to wszystko.
Tu się da coś z tym zrobić.
Da się zrobić.
Tutaj poprzedni wędkarz mówił, że na przykład do galarety sobie je weźmie, a pan...
Można.
W jaki sposób?
A ja smażę.
Smażę.
Albo gotuję zupę rybną, albo zupa rybna ucha.
No ale zaraz, zupę rybną to się robi na głowie ryby, prawda?
Nie tylko na głowie, ale jak się złowie całego okonia, to głowę też ma, nie? Taki 30-centymetrowy okoń, to i da się zupę ugotować. I jest co jeszcze obieść z tego okonia.
No dokładnie, dokładnie.
No to 40-dekowy okoń jest taki.
A tutaj widzę, tutaj do nas podszedł inny pan wędkarz i pokazuje na telefonie swoje wcześniejsze leszcze, dokonania. To są leszcze, już takie całkiem spore, prawda?
Całe spore.
Ile one mają?
No po 45 cm.
Już jak rozumiem w żołądku.
Tak, to są.
Niech pokaże swoje.
A tu, no widzę, teraz pan też kolejny ktoś wyciąga telefon.
O to mi chodzi, tu. To jak w zlewie wyglądają te ryby.
O, pięknie rzeczywiście.
O. Tyle ich było z lewej. W galarecie wszystkie są z klasztornego, to mówiłem.
To jest to. A tutaj kolejny, że tak powiem, kolejna prezentacja na telefonie.
Piękne łowisko wantowe. Tak, mozaika, która jest na zdjęciu, pokazuje, jaki piękny lód był.
A pan tutaj właśnie w stronę lodu poszedł, żeby pokazać, jak on się pięknie prezentuje. To rzeczywiście ta taka mozaika lodowa, jak sam pan to określił, no, to bardzo urodziwa. A co to za ryba?
Okoń.
On ma taki grzbiet?
Nastroszył się okoń, postawił płetwę grzbietową i tak pięknie wygląda. 34 cm okoń.
Widzicie pan, ja wędkarzem nie jestem. Nie wiedziałem, że on ma że on się tak nastroszyć
tak się
potrafi.
Nastroszył, ustawi się grzbietem. No, gdy jest agresywny, gdy powiedzmy przed atakiem, to on się stroszy. No i to po wyjęciu z wody też się nastroszył i akurat...
To trzeba chyba uważać z taką rybą w takim momencie.
To 40 centymetrów, to jest koło kilograma.
No trzeba, bo można się pokuć strasznie.
Jak tam? Rybka bierze? Rybki biorą?
Nie bardzo.
Czemu nie bardzo?
No tak już jest w wędkarstwie, że się nie przyjeżdża po to, żeby złowić, tylko żeby połowić.
Co innego, pasja, co innego, ten dorobek.
Tak, ryb akurat nie jadam, ale lubię łowić.
Ciekawe podejście, przyznają państwo, a o swoich połowach opowiadali mi wędkarze łowiący na Martwej Wiśle. Teraz przenosimy się do Sierakowicy, gdzie uruchomiono Biedronkę. Niby nic wielkiego, ale nie w Sierakowicach. To wieś, która, jak doskonale państwo wiedzą, w całej Polsce słynęła z tego, że działa w niej blisko 150 małych sklepów i nie ma ani jednego sieciowego marketu, ale to już czas przeszły, bo od wtorku klienci mogą robić zakupy w Biedronce. Chętnych nie brakowało od samego rana.
Trzeba było szybko być, ponieważ na przykład odkurzaczy już nie ma.
No prawie wszystko schodzi, nie?
A długo czekałyście?
Od 6.
O 7 przyjechaliśmy i weszliśmy. No i bardzo dużo ludzi jak na pierwszy raz, nie?
A dlaczego byliście od razu, a nie na przykład po południu?
Z ciekawości.
Z ciekawości, ale tak. Przecież w markecie pewnie już byliście.
No, na pewno, nie? Ale u nas jeszcze nie.
Tu ludzie się boją o ten lokalny handel.
Niech nie przesadzają. Każdy chce zrobić dobrze zakupy, taniej zakupy.
Przeszedłem 100 metrów dalej do lokalnego sklepu. Tutaj pusto niestety. Jest różnica?
Nie ma różnicy żadnej.
Czyli o tej godzinie to zawsze jest taki słaby ruch?
Oczywiście, że tak.
No bo tam widziałem dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki osób.
No bo tam ludzie są ciekawi.
Nie boicie się, że to wpłynie jakoś na was?
Nie.
Już jesteśmy obładowani, już zakupy zrobione.
Ciężko będą miały te sklepy w Sierakowicach inne,
no,
chyba.
Chyba będzie, na pewno będą miały utrudnienie, no jakby nie było, nie?
Śpieszymy się bardzo.
Czemu?
Chcę zobaczyć, co tam oferują.
Zobaczyć? No przecież wiadomo, co w sklepach jest.
No wiemy, no i czekaliśmy na Biedronkę i to długo.
Tutaj wielu ludzi trochę jak na wycieczkę do muzeum się wybiera, na zwiedzanie.
No tak, ma pan rację. bo my też.
Do śmiechu nie było wójtowi gminy Sierakowice Tadeuszowi Kobieli, który od lat zabiegał o to, by żaden tego typu sklep w jego miejscowości nie powstał. No i pytanie, czy to smutny dzień dla Sierakowic?
Czy dla Sierakowic? Na pewno dla naszych podmiotów gospodarczych, konkretnie dla naszych sklepów, które tutaj, szczególnie tych rodzinnych, które tutaj funkcjonują od ponad 100 lat. Niejednokrotnie mówiłem, że u nas dominował zawsze handel, ten drobny, rodzinny handelek. Tutaj 148 sklepów tych małych funkcjonowało przez cały wiek, można powiedzieć, no z dniem dzisiejszym. Otwiera swoje podwoje Biedronka i na pewno skutki tego odczujemy. I to nie za długo. Widzę już po ruchu innym, który w obrębie tego sklepu się zaczął. Pokazują to przykłady z innych miejscowości, z innych miast, gdzie lokalny handel w momencie, kiedy zakotwiczy się, otwiera swoje podwoje, jakiś market, to lokalny handel, ten mały, drobny, siada. Takim przykładem najbliższym są Kartuzy. Również boleją nad tym Lęborg i inne nasze okoliczne miasta, do których często też jeździmy.
Będziecie prowadzić jakieś badania? Być może sprawdzicie za jakiś czas, czy te obawy się potwierdziły?
Na pewno będziemy obserwowali, to jest pewne. Wyciągniemy swoje wnioski. Niemniej chciałbym tutaj jednoznacznie podkreślić, że tutaj się jeszcze walka nie zakończyła.
Co to znaczy?
Po prostu będziemy dalej, będziemy prawdopodobnie na drodze sądowej dochodzili swoich racji, bo cały czas uważam, że tutaj miało miejsce pogwałcenie przepisów prawa.
Prawa budowlanego?
Nie tylko prawa budowlanego, drogowego, a w szczególności jeśli mówimy o prawie drogowym, to i względy bezpieczeństwa. Proszę zobaczyć.
Proszę powiedzieć konkretnie, jakie ma pan, powiedzmy tak to nazwijmy, zarzuty względem osób, które uruchomiły ten sklep?
Ja do osób nie mam żadnych zarzutów, tylko do polityki stosowanej przez taką, rzekłbym wręcz, jeśli można tutaj użyć takie słowo, imperialnej wręcz polityki, nachalnego wpychania się w tereny blisko historycznych centrów. Przecież ja niejednokrotnie już powtarzałem, że mamy w bezpośrednim sąsiedztwie ołtarz papieski, który stanowi relikwię na dzień dzisiejszy, z momentem, kiedy Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Mamy również tutaj kościół drewniany, jedyny nasz zabytek, który gmina przenosiła go deska po desce, belka po belce w innym miejscu i się tym zaopiekowała. Jak i też to stanowi ścisłe centrum, ścisłe serce tej miejscowości. No a w bezpośrednim sąsiedztwie powstaje agresywny market. Nie sprzyja to tutaj, że tak powiem, naszemu rozwojowi na pewno.
Ma pan na myśli to, że te miejsca, o których pan wspomniał, ołtarz, okolice kościoła, to jest tak zwany park kulturowy i wy jako gmina powinniście mieć wpływ na to, co w tym parku kulturowym powstaje?
Tak, park kulturowy ze swojej istoty jest obszarem szczególnej ochrony. I tam pieczę nad nim ma wojewódzki konserwator zabytków. Ja mam duże wątpliwości. Na stan mojej wiedzy wojewódzki konserwator zabytków nawet nie był informowany o zamiarze powstania w takim bliskim sąsiedztwie tegoż marketu. Cóż można tutaj więcej powiedzieć? Jest to obszar dla nas o szczególnym znaczeniu, ponieważ tam są wybitne walory kulturowe, sakralne, o których już tutaj wcześniej wspomniałem, podlegającej szczególnej ochronie. Nie można tak wabank sobie wpuszczać, gdzie się chce. A z drugiej strony, cóż, nasz samorząd od 9 lat był, jak wspomniałem, obszarem szczególnej penetracji ze strony marketów, a Biedronki w szczególności, no bo teren nęcący na pewno z punktu widzenia tutaj możliwości robienia interesów na handlu, ale dla nas do końca nie jest to takie korzystne.
Wszystko więc wskazuje na to, że o Sierakowicach w kontekście marketów usłyszymy jeszcze nie raz. My na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie. A na koniec rozmowa z Zenonem Bistramem, prezesem Pomorskiej Izby Rolniczej. Kontynuujemy rozmowę na temat tego, co ważnego dla rolników wydarzy się w 2016 roku.
Założyliśmy sobie, że w 2016 roku wszystkie izby rolnicze zajmą się zmianą w prawie prawie łowieckim, a szczególnie sposobem szacowania i refundacji kosztów poniesionych przez rolników, a także funduszem tak zwanym łowieckim, który powinien być gromadzony przez koło łowieckie i lasy państwowe. I ten fundusz byłby taką gwarancją sensownych wypłat odszkodowań. Jeśli chodzi o fundusz, to minister na spotkaniu 30 grudnia minister Jurgiel wspomniał o tym, że będzie utworzony tak zwany fundusz łowiecki, na który będzie się składało składki kół łowieckich oraz częściowo 50% składki z koła łowieckiego i 50% składki z lasów państwowych. Fundusz zostanie utworzony na tak zwanym subkoncie i wtedy w wypadku szacowania szkód zostanie wybrana firma zewnętrzna, która będzie szacowała szkody łowieckie u rolnika w obecności koła łowieckiego rolnika bądź też izby rolniczej. No i wtedy z tego funduszu łowieckiego zostaną wypłacone pieniądze i tu nie będzie zależne, czy jakieś koło, to tak jak z samochodami naszymi, które każdy posiada, czy ma wypadek, czy nie ma wypadek, samochód musi być ubezpieczony i wkładziemy wszyscy do jednego funduszu i potem odszkodowanie ewentualne jest z tego wypłacane.
Czy to rozwiązanie Was satysfakcjonuje? Ja tutaj zaznaczę tylko, że ustawa Prawo łowieckie, ona już trafiła do Sejmu, ale potem została wycofana, prawda, ze względu na różne kontrowersje, tak to określę. Nie wiadomo, jak to będzie finalnie wyglądało. Niemniej jednak, czy ten projekt, o którym mówił Wam minister Jurgiel, to jest coś, czego oczekiwaliście?
Tak, myśmy oczekiwali tego rodzaju rozwiązania. Zresztą tego rodzaju rozwiązanie było już opracowane, bo ja czytałem osobiście projekt takiej ustawy, natomiast ta ustawa nie ujrzała światła dziennego i trafiła gdzieś głęboko do szuflad. Natomiast teraz minister Jurgiel ponownie wraca do tej sprawy. Mam nadzieję, że uda się to przeprowadzić. Natomiast Trybunał Konstytucyjny wyraźnie określił datę zmiany w ustawie Prawo łowieckie, a ona jest datą styczniową tego roku i obawiamy się, że w trybie szybkim można dokonać sporo błędów podejmując ustawę, ale mam nadzieję, że zawsze można te błędy rozporządzeniami skorygować w ustawie. Kolejna rzecz, którą chcieliśmy się zająć i Krajowa Rada Izb zmianą szacowania szkód w wyniku klęsk żywiołowych. Mamy doświadczenia z ubiegłych lat, klęski powodzi, klęski ubiegłorocznej suszy. Te przepisy, które w tej chwili dotyczą szacowania szkód w gospodarstwach, są po prostu nie do przyjęcia. One są archaiczne, nie przystoją do dzisiejszych warunków, a opieranie się na Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który ma w skali kraju około 350 stacji pomiarowych, to uważam, że zbyt mało i te stacje nie określają dokładnie, gdzie wystąpiła susza, czy też nie. I opieranie się na tej stacji jest dla nas nie do przyjęcia.
Tutaj przykład pierwszy z brzegu, województwo pomorskie, czy rolnicy z województwa pomorskiego ucierpieli na tym w zeszłym roku, ponieważ mimo, że ponieśli realne straty, tutaj choćby kukurydza, prawda, tam to było najbardziej widoczne, no to nie otrzymali żadnych tak naprawdę odszkodowań, zadośćuczynień, ponieważ nasz region nie został uznany za region objęty suszą.
Tak jest. No, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej twierdzi, że w tym okresie, bo jest jeszcze taki okres, w którym bada się ilość opadów między kwietniem a końcem października, więc uważamy, że ten okres powinien być wydłużony. To, co się dzieje w tej chwili w zimie, to też jest ważne na to, co będziemy mieli w glebie na wiosnę i latem. Już teraz widać, że jest duży brak wody w glebie i może się sytuacja ubiegłoroczna powtórzyć, natomiast komisje, w której uczestniczą również przedstawiciele Izby Rolniczej, twierdzą autentycznie, bo idą autentycznie do rolnika i widzą kukurydzę, która ma 50 cm wzrostu, że jest plon jest mizerny, że tam jest ta susza i komisja twierdzi, że jest susza, a Instytut twierdzi, że nie. No, na to nie możemy sobie pozwolić, bo ludzie tracą, chodzą, piszą protokoły i potem z 100 czy 200 protokołów suszowych wychodzi, że ktoś tam się kwalifikuje, jedna lub dwie albo cztery osoby. Na dodatek przepis unijny też mówi o tym, że jeżeli w gospodarstwie następują straty powyżej 30% odpowiedniego potencjału w gospodarstwie, to jest ważne, a u nas się bierze całą produkcję w gospodarstwie, w dodatku okres 5-letni z wyłączeniem najlepszego, najgorszego roku, no i możemy się powołać w tym momencie na prawo unijne, które mówi, że jeżeli odpowiedniego potencjału, to dla nas odpowiednim potencjałem jest produkcja roślinna, produkcja zwierzęca osobno, maszyny osobno i zabudowania osobno. Jeżeli w tych poszczególnych będą straty powyżej 30%, to wtedy możemy mówić o wypłaceniu odszkodowania, czy przynajmniej pomocy ze strony państwa. No, jeszcze będziemy się zajmowali, bo wiadomo, że jest moratorium na sprzedaż ziemi. Teraz nowa władza, bo miała wejść od 1 stycznia nowa ustawa o ustroju rolnym, która zdecydowanie w wielu wypadkach prywatnego obrotu gruntami była oprotestowana przez rolników i chcemy teraz brać udział jako Izby Rolniczej i Samorząd Rolniczy w konstruowaniu zmian, które prawdopodobnie w tej ustawie będą dopiero procedowane od maja.
Tyle Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. I to już wszystko w Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.